I wszystko się odbywa normalnie do momentu, kiedy ksiądz proboszcz wstępuje na kazalnicę i swoje kazanie rozpoczyna od zdarzenia, które miało miejsce w sobotni wieczór. I podkreślił, że ta dziewczynka 3 razy powtórzyła, że ona bardzo kocha swojego tatusia i wierzy, że jeżeli przyjmie pierwszą komunię świętą w tej intencji, to na pewno Pan Jezus ją wysłucha. I drodzy, z tyłu tej wielkiej świątyni dał się słyszeć głos jakiegoś mężczyzny. Proszę księdza proboszcza, proszę księdza proboszcza. Głucha cisza zaległa całą świątynię. Jakiś nieznajomy mężczyzna podąża w stronę prezbiteru, w stronę ołtarza, podchodzi i mówi: proszę księdza proboszcza, tym człowiekiem jestem ja. Oczy wszystkich utkwiły na tym mężczyźnie, a on odwrócił się do stojącej niedaleko swojej córeczki, żony i płaczącym głosem głośno powiedział: kochana żono, kochana córeczko, ja nie wiedziałem, że tak bardzo mnie kochacie. Od tej pory zrobię wszystko, żeby więcej się to nie powtórzyło. Drodzy, w dniu pierwszej komunii świętej większość ludzi w kościele płakała. Niektórzy opowiadali, że stawały im włosy na głowie, bo byli świadkami nawrócenia dorosłego człowieka. Ale my, drodzy, w czasie tych rekolekcji spójrzmy na wiarę tej małej dziewczynki. Wiarę w modlitwę, wiarę w moc Eucharystii. I zapytajmy się, jaka jest moja wiara. Czy inni, patrząc na moją wiarę, na moje postępowanie, są zbudowani? Czy są zachęceni, by być lepszym? Jaka jest moja wiara? Drodzy, Pan Jezus wyraźnie powiedział, że choćby wiara była tak mała, jak to ziarnko gorczycy, a powiecie tej górze: rzućcie w morze, a będzie wam posłuszna. Jaka jest moja wiara? Czy wiara tej małej dziewczynki nie jest dla nas zawstydzeniem? Drodzy, na wierze zbudowane są wielkie rzeczy. Na przyszłym świecie i również na tym świecie. Drodzy, zobaczcie, z jaką wiarą, mocą Jezus chodził po ziemi i nawracał. Spójrzmy na wiarę Jezusa, bo Jego wiara będzie dla nas wzorem. Choćby wspomniany w czasie dzisiejszego różańca, przepraszam, wskrzeszony Łazarz podchodzi i mówi: Talita kum, prawda? Albo do Łazarza: Łazarzu, tobie mówię, wstań. Podśmiewali się z tyłu. Z nim śmierdzi. Ja, Jezus mówi: Łazarzu, tobie mówię, wstań. My wiemy, jak się stało. Drodzy, kobieta, która cierpiała na krwotok 18 lat. Jeśli doczytamy manuskrypty, oprócz tego, co mamy w Ewangelii, dowiemy się, że to była kobieta bogata, majętna. Stać było na najlepszych lekarzy na świecie. Cóż to było dla niej? I skorzystała z tego. Najdroższym lekarzom płaciła. I zamiast lepiej, było gorzej. I ona też usłyszała, że chodzi taki Jezus. Naucza. Czyni cuda. I ona sobie pomyślała z taką wiarą: choćbym dotknęła choćby w ręce jego płaszcza, będę uzdrowiona. I drodzy, wielkie tłumy, wielkie rzesze. Ona wykalkulowała, gdzie podejść, podchodzi, dotyka płaszcza i zostaje uzdrowiona. Drodzy, mała konsternacja, bo Jezus się zatrzymuje i pyta się: kto się mnie dotknął? Święty Piotr był zgorszony, mówi: Panie, Panie, wszyscy się pchają, a Ty się pytasz, kto mnie dotknął? Przecież trzymali tego Jezusa, wielkie, niezliczone tłumy szły. No i Piotr mówi: no chyba ten Jezus jest nienormalny, no kto mnie dotknął? Ale Jezus wiedział, co się stało. Odwrócił się i co powiedział? Jak mu wyznała: idź, Twoja wiara Cię uzdrowiła. Twoja wiara. Właśnie chcemy choćby bardzo króciutko zwrócić uwagę na wiarę. Ale drodzy, nie wiem, czy rozumiemy do końca, co to jest ta wiara. Może sobie tak porozmawiamy, z tyłu obiecałem popytać, więc Nie ma problemu, śmiechajcie się, macie przywilej. Drodzy, może podam jakiś taki przykład, no, może być absurdalny na przykład. To jest Krzysztof, znacie go?
To jest przykład absurdalny.
Ale on jest kochany. Brat ma na imię jak? Bracie Pawle, czy brat wierzy, że brat Krzysztof tu siedzi w krześle?
Tak.
Bzdura.
Wierzy.
Tu nie trzeba wierzyć, ale zaraz wytłumaczę. Proszę cię nie obrażać, bo ramki są drogie. Natalia, ciebie też zapytam, nie?
Tak.
Czy wierzysz, że ta pani w kieszeni ma dolara? Czy euro?
Drodzy,
a teraz na przykład ma euro, bo powiedziała. Już wiemy teraz. A teraz pytanie do Krzyśka, bo ponieważ już, żeby go nie tak... Czy wierzysz, że moja mama w tym momencie idzie z kościoła do domu po mszy świętej o tej godzinie?
Znając księdza, to wierzę. Nie wiem tego.
Nie wiem. Dobrze.
Więc mogę wierzyć.
Teraz uwaga, skupcie się nad jednym. Paweł mówi, że wierzy. Drodzy, tu jest na takich poziomach tekst o euro niepotrzebna jest wiara. Bo można sprawdzić, zobaczyć, powiedzieć, że siedzi Krzyś, ma okulary, jest ładnie opalony, ma brodę srebrnego koloru, śmiecha się i tak dalej. Więc tu jest niepotrzeba wiary, bo możemy to sprawdzić. Już nieco gorzej było z tym euro, bo powiedziała albo nie. A teraz jak ja zapytałem o moją mamę, to tu już potrzeba wiary. Bo w tym momencie nie możecie skoczyć, zobaczyć. Moja mama nie żyje, więc nie może teraz. Drodzy, nie, chodzi o to, żyje w Panu, chodzi o to, że pewne rzeczy wiemy z a priori, inne z a posteriori. Niektóre możemy dotknąć, zobaczyć i te, które możemy dotknąć, tu nie potrzeba nam wiary. Natomiast widzicie, Bóg ma takie przymioty, nazywamy Boga absolutem, czyli czystym duchem, bez końca, bez początku i tak dalej. Tak się w filozofii nazywa w teologii Boga absolut. On właśnie ma taki przymiot, że jest niewidzialny i nieskończony. I my ludzkim umysłem nie możemy tego objąć. Dlatego to nam potrzebna wiara, mocna wiara, wiara w Boga. Bo Jego nie możemy tak doświadczyć. Możemy doświadczyć w różnych sytuacjach, uzdrowieniach, natchnieniach. Tego jest bardzo dużo. Miliony, tysiące historii to pewnie nikt nie jest w stanie tego policzyć. Więc tu jest potrzebna wiara. Mocna wiara. I Pan Jezus mówi o takiej wiary, choćby była taka mała jak ziarnko gorczycy. To już będzie dla nas wielka wiara. I przez całe te rekolekcje trzeba będzie pewnie się dopytywać, jaka jest moja wiara. I popatrzeć na Jezusa z wiarą, kiedy pamiętacie, paralityka spuszczono w dół przez nosze, bo wszyscy się pełno pchali, nie mogli dojść do Niego, prawda? I co tam Jezus powiedział? Najpierw powiedział, twoje grzechy są ci odpuszczone. Wtedy szemrali. Jakim on jest? On będzie grzechy odpuszczał? Ale Jezus zaraz zrobił butę, udowadniając, że ma też moc, mówi, wstań, weź swoje łoże i chodź, czyli chodzi tutaj nie tylko, że ma chodzić dookoła, jak tutaj ja chodzę dookoła, tylko, że ma odzyskać moc, prawda, żeby stanąć na nogach i chodzić. Drodzy, i takich przypadków jest wiele. Przejdę do podobnego, bo o tych, jeśli chodzi o cudach, moglibyśmy wymieniać ich pełno Ewangelii. Zachęcam do pogłębienia swojej wiary na ten temat. Natomiast ja bym chciał się zapytać też, kim dla mnie jest Jezus Chrystus? Drodzy, ja będę prowadził konferencję w ten sposób, że jak ojciec, który wychowuje mądrze swoje dziecko, nie daje ryby, tylko daje mu wędkę, żeby tą rybę złowił, potem docenił, wiedział, co z tym zrobić. Ojca braknie i kaleka, nie wie, o co chodzi, podobnie wy. Kim jest dla mnie Jezus Chrystus? Kolejne poważne pytanie, nie tylko jaka jest moja wiara, to łączy się z drugim. I to, żeby uświadomić sobie, kim dla mnie jest Jezus Chrystus, będzie nam łatwiej, kiedy popatrzymy się, kim dla ówczesnych sobie był Jezus. No i teraz sobie możemy pomyśleć. Wiemy, że w Ewangelii jest popisane, że Jezus kiedy nauczał, szły za nim wielkie rzesze. Pamiętamy, że kiedy uczył nad jeziorem, to nie uczył nad brzegiem, tylko odpływał w dal, bo dookoła były wielkie tłumy. I wyobraźcie sobie, jak musieli być zafascynowani, jak słuchać, żeby mimo tych uderzających fal żadnego słowa nie uronić, jaka musiała być cisza. Nie było mikrofonów. Drodzy, popatrzcie na pustynię. 5000 mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci, bez jedzenia, poszło na pustynię. Czy oni są normalni? A może zapytać, jak byli zafascynowani, kim był dla nich Jezus, że zostawili wszystko i poszli. Drodzy, wspomniany ten Łazarz, też się wyśmiewali, który został wskrzeszony. Wiecie, że drugi grup jest w Larnace, zachęcam, żeby zobaczyć. Jeden z Betanii, pierwszy. Więc żeby zobaczyć te wszystkie uzdrowienia i ta wszystka moc wiary, jak ludzie byli zafascynowani, szli za Jezusem. I teraz pytanie, kim dla ciebie jest Jezus? Przecież to jest ten sam Jezus, którego przyjęłaś dzisiaj w Komunii Świętej. Czy tym Jezusem jesteś tak samo zafascynowany? Zafascynowana? Przecież On ma tę samą moc. Tę samą moc. I powróćmy do pierwszego pytania, do tej małej dziewczynki, naprawdę małej, która przygotowała się do pierwszej Komunii Świętej. Zobaczcie, ona miała wiarę, że jej tato będzie zdrowy, bo alkoholizm jest choroba. I stało się, zrobił wszystko, żeby więcej nie skrzywić, bo on nie wiedział, że tak jest bardzo kochany. Drodzy, jeśli uwierzycie, to i cuda zaczną dziać się w waszych sercach, w waszych rodzinach, wśród najbliższych. Tych cudów dzieje się wiele. Ten cud teologia nazywa łaską. Łaską od Boga. Jest to pewien dar. Wy jako grupa modlitewna, bo większość jesteście w tej grupie charyzmatyczna, bo w Duchu Świętym, wstawienników, właśnie módlcie się. I niech Jezus dla was będzie tym właśnie przewodnikiem. Myśmy dzisiaj rozmawiali na zewnątrz troszeczkę o takiej filozofii, o pewnej percepcji. Myślę, że możemy chyba jeszcze parę minut powiedzieć, nie? Nie każecie mi kończyć. No, ja specjalnie mówię dłużej, bo dzisiaj nie ma zakupów. Także to
jeszcze spokojnie ma pół godziny.
Dobrze. Drodzy, zrobimy może taki krótki eksperyment o pewnej koncepcji i myśleniu. Natalia, przynieś na przykład jakiś talerz. Weźmiemy tu kogoś na środek. Pusty bądź. Co miałem zjeść, to już zjadłem. Ty, tam chyba są na tyle.
Na takiej tacy.
O, tutaj. No dobrze, już jest tu tata. Zaraz weźmiemy. A może być tam dobra. Mamy taką tacę, kogoś zachowamy na środek. Chodź, witam serdecznie. Zapraszam na środek. Usiądź po turecku. Pięknie. I trzymaj tą tacę tak.
Chodź, Paweł jesteś, tak? Usiądź naprzeciw niej, Boguś. Tylko nie patrz za bardzo w jej oczy, żeby ona nie była zazdrosna.
I trzymaj z drugiej strony. O, tak, tak. Trzymaj się tą tak. Ty skieruj głowę tak, a ty tak.
I teraz, drodzy, robimy taki eksperyment poznawczy od strony filozoficznej. Będzie to polegało na tym, że podzielę was na cztery grupy i każdy będzie opisywał, co widzi.
No, akurat takie wymyślone, bo mogę inny wymyślić, ale taki taca była obok, więc może być. Ta strona, w ogóle wszyscy nie wiemy, co to jest. Jacyś alfolodzy coś wykopali. Wy nie wiecie, że tamci ludzie są z tyłu i odwrotnie. I po prostu będą opisywać rzeczywiście, co widzą. Mnie za więcej nie interesuje. Więc tu mamy jedną grupę. Tu mamy drugą grupę. Tu mamy trzecią grupę. I tu mamy czwartą grupę. Krzysiu, weź się za lidera z tej strony.
I może ja pomogę wam troszeczkę, jak będziemy opisywać. Czy tak? Jak my patrzymy, to widzimy jakiś taki przedmiot błyszczący, jakiś nie wiadomo co to jest. Być może, że to jakiś spodek z kosmosu, nie wiadomo co to jest. Co jeszcze widzicie? Tu widzimy najprawdopodobniej to wykopaliskowy człowiek. Widać mu dwa oczy. Co? Widać ile? Czy widać? Dwa. Też widać ile? Podejrzewamy, że to jest kobieta, że to mężczyzna, takie tego. Widzimy nawet buty niedomyte, tak? Coś na ręce i odstaje. O, widzimy uchwyty, takie charakterystyczne, dwa i tak dalej. Czy wszystko się zgadza? Czy jeszcze ktoś chce coś dodać? Siostra coś jeszcze doda, bo najbliżej ma.
Ma jeszcze widać bransoletę.
Jeżeli jest bransoletę, tu jeszcze kawałek soku czerwonego, niedopitego, komuś wyleciał. Okej. Okay. Stop. A teraz sobie opiszemy. Patrzymy. Jest kobieta. Tam ci mówili, że ma dwa oczy. Z tej strony widzimy jedno. Bzdura, kłamstwo, tak? Bo my tego nie widzimy. Widzimy mężczyznę, ma jedno ucho, jedno oko.
Nie wiemy, czy się uśmiecha.
Już nie wiemy, czy ładny, czy brzydki. Z bransoletą się zgodzimy. Że błyszczące, kłamstwo. Matowe, więc tam ci kłamali pewnie. Nie zgadzam się, tak? Dwa buty, matowe. Co jeszcze takiego? Bransoletka się zgadza. Tylko tu ma takie dziwnie pomalowane palce, a oni nawet o nich nie wspomnieli. I mamy cię plus. Ok. Idziemy do drugiej grupy. Ania, opisuj. Nie widzimy tacy, tylko coś tak. W ogóle widzisz tam ucho?
Nie widzę.
Nie widzisz. No to mów, co widzisz.
Widzę oczy na pewno.
Mów, widzimy kolczyki. Oczy nie widzisz. Co widzisz? A u pana, twoje oczy. To tam ci kłamali, bo mówili o jednym. To kto tu kłamał? Dobra, ma jedno oko. Ta miała mieć dwa oczy, a nie ma żadnego. A tam ci mówili, że ma jedno. Oboje ma. Ma białą koszulę, tam ci nie wspomnie. Widzi kawałek brudnego buta. Coś z kieszeni, i oni tego nie zanotowali. Tak, ale że tace mają, to bzdura. Jedni i drudzy się pomyli. Idziemy dalej. Boguś, widzimy łysinkę, o łysince nie zespomnieli. Nie widać dwa ucha, ani jedno, jak tamci mówili, prawda? I co jeszcze widzimy?
Ładną dziewczynę.
Ładną dziewczynę, o! Jak ci żona patrznie, to uważaj.
No to pan mnie ładne stworzył, żeby to widzieć.
I co jeszcze widzimy? Drodzy, już może pominę te opisy, bo możemy tak godzinami mówić. Uwaga! Pytanie jest konkretne. Gdzie jest prawda? Kto ma rację? Oni?
Wszyscy.
Czy wy? Jak wszyscy, jakby się nie znacie? I nie macie możliwości poznania i dowiedzenia się.
Prawdę mają ci, co siedzą w środku.
Ale nie widzą też z tyłu.
Prawda jest zależna od tego, jakie jest poznanie prawdy.
Jakie jest punkt widzenia.
Jest przysłowie, że jest punkt patrzenia i punkt widzenia. Słuchajcie, nie, o co chodzi? O co chodzi? W każdej sytuacji nie ma jednego do końca rozwiązania. Nie ma jak w sądzie. Przeciwnik będzie odwrotnie mówił rzeczy, obrońca odwrotne rzeczy. Tutaj jedni widzą to, drudzy to. I trudno powiedzieć, że prawda jest po środku też. Bo nawet tej prawdy nie będzie w środku. Dopiero pełne poznanie wszystkich razem i rzeczy, których nie widzicie ani wy, ani ci tutaj, to dopiero daje poznanie. I drodzy, my jako ludzie, kiedy patrzymy na sprawy Boże, a mamy rozum ograniczony, nie możemy tego wszystkiego do końca pojąć. Dlatego, drodzy, cokolwiek jeszcze można mówić o cieniach, gdzieś tam cień pada, będziemy już to wszystko pomijali, bo my czasami rzeczywiście poznajemy tylko pewne cienie, a do końca nigdy nie możemy być w poznaniu, tak mówi filozofia, pewna. Bo tak, wy macie rację, bo mówiliście prawdę. Wyście mówili prawdę, tu była prawda, tu była prawda. Ale jak ja stoję z góry, patrzę i o wszystkim wiem, to żaden nie mówi.
racji. Tylko po kawałku. I właśnie tu jest właśnie, już dziękuję wam, ładne pochwały dostaliście jeszcze raz. Bo chodzi o to, że my musimy poznawać w prawdzie. Słuchajcie, jeśli chodzi o sprawy duchowe, niewidzialne, któreśmy mogli widzieć, to słuchajcie, jako ludzie czasami tak błądzimy tam, tak nam jest ciężko, dlatego potrzebne jest to miłosierdzie, wyrozumienie, do którego Bóg nawołuje, żeby nie zranić drugiego człowieka. Nigdy nam nie wolno ranić, nigdy nam nie wolno sądzić, bo nie jesteśmy ustanowieni sędziami. Pan Jezus powie wyraźnie, a kto cię ustanowił sędzią? Kto cię ustanowił? Nie wolno, nie sądźcie, nie będziecie sądzeni, nie? Dlatego, drodzy, podchodzimy z wyrozumieniem, bo każdy ma prawo do szansy naprawienia, do stania się lepszym. Każdy musi mieć prawo do naprawy siebie, do bycia lepszym. I nikt nie ma prawa przez mowę, przez inne okoliczności zabierać mu tego prawa. Bo jemu może zostać zabrane, a jak nie, to sprawiedliwy na końcu to może wyrównać. Drodzy, tak wygląda poznanie. I nie wiem, czy zrozumieliście o to, że trzeba z każdej strony patrzeć, jeszcze użyć głowy, nie tylko nosić mózg, ale też go używać. Bo niektórzy tylko noszą. Niektórzy noszą i kawałek używają. Dobrze by było wszystko używać, ale patrzeć też sercem na drugiego człowieka, duszą. Drodzy, nie wiem, czy zauważacie, że często z wiarą jest tak trudno, jak orka wołami na ugorze. Tak opisane jest w jednej z przypowieści. Jest nawet pokazane na obrazie zaprowadzenie chrześcijaństwo u Jana Matejki, zwany popularny chrzest polski. Ale chodzi o to, że sprawy duchowe, sprawy wiary są najtrudniejszą rzeczą w człowieku. I niektórzy mogą zauważyć, że ludzie dopiero po 40 latach, kiedy mają 50 lat, on nagle się orientuje, zaczyna chodzić do kościoła, zaczyna się modlić. Tamta, co się w ogóle nie modliła, nagle zaczęła. Drodzy, bo ludzie do tego powoli, bardzo powoli dojrzewają. Dochodzą do tego, dopiero doświadczenie życia, zobaczenie pewnych rzeczy. Czasami wydaje się, że żeby się zgorszył nie wiadomo czym, ale kiedy już doświadczył w życiu, nauczył się, zdobywa pewną mądrość, wspina się na wyższy punkt i on inaczej patrzy na życie. I nagle dostrzega to istnienie Boga, tego absolutu, którego możemy partycypować poprzez transcendencję, poprzez immanencję, dochodzić do Boga. Zresztą Boga można dotknąć wszędzie, w krajobrazie, w przyrodzie, a przede wszystkim w drugim człowieku. Ileż dobra jest w ludziach. Tylko nie słuchajcie tych mediów, bo wszędzie ludzie się kochają, żyją, rodzą dzieci, starają się, kochają swoje dzieci. To nie jest tak, jak mówią media. Ileż przecież jest szacunku między ludźmi, nawet w narodach, o których my mówimy źle, a tam też się trafią dobrzy ludzie. Drodzy, ja wrócę właśnie do tego poznania. Kiedykolwiek będziecie poznawać pewne rzeczy, to trzeba z każdej strony do tej rzeczy podejść. Ja zadam takie pytanie, ponieważ tu na zewnątrz padło. Co to jest dobro? Kto mi to powie? Co to jest dobro?
Nie czynić zła.
Definicja dobra, nie czynić zła, to taka trochę blada.
Ofiarować siebie drugiemu człowiekowi w każdej potrzebie.
Dobro to ofiara. Też, ale nie stworzy nam dawanie. Dawanie siebie. Dobro. No niekoniecznie dobry chleb, niekoniecznie chodzi o dawanie, bo niektórzy nie dają, a chleb i tak jest dobry.
A skąd to
taką ogólną.
A jak go nie spożyjemy, to nie wierzę.
Ja już spożyłem go dobry. Przed chwilą.
Kochać ludzi bardziej niż siebie.
Kochać ludzi bardziej niż siebie też. Też, ale też nie odda nam. Podajcie, niech ktoś poda definicję. Co to jest dobro, żeby wszystko mogło objąć?
Cecha o zabarwieniu pozytywnym, określająca ludzi, miejsca, osoby, rzeczy.
Cecha, dobro. Ale mówimy.
Spodęcznika.
Ale spodęcznika. Nie, spokojnie. W dobrym kierunku idzie.
Ale to jest konkretny cel.
Człowiek, który żyje cnotami.
Człowiek, który żyje cnotami. Ale wielbłąd nie jest dobry na przykład? Tylko człowiek?
Znaczy, zwierzęta to już jest...
Też dobre są. To się
wszystko jest dobre. Wszystko, co Pan Bóg stworzył, jest dobre.
A definicja? Człowiek, wielbłąd, małpa?
To jest stworzenie, które stworzył Pan Bóg i jest wszystko dobre.
Dobro to jest wszystko, co pochodzi od Pana Boga.
Dobro to wszystko, co pochodzi od Pana Boga. Bóg też dopuszcza zło, żeby się człowiek nawrócił.
Ale zło. Tak, ale to ale też może w dobro się obrócić. Te doświadczenia
zła. Ale dopuśni. A definicja dobra zła nie daje. Zła nie daje. Dopuszcza.
Marta trzeba powiedzieć. Marta się zgłasza.
No.
Nie, ten przy...
Mąż?
Że jeszcze mnie inni próbują.
Nie, chodzi, w sensie chodzi o to, żebyśmy wspólnie jakoś do tego doszli. Ja próbuję... podważać, tłumaczyć.
Nie jest dobry. Pan Jezus mówi, że On jest tylko dobry. Czyli to, co jest zawarte w dobru, dobro to jest w Panu Jezusie i my jak naśladujemy Pana Jezusa, to też stajemy się w tym.
A można by tak jedną definicję, dobro jest to?
Bóg. Pochodzi od Boga.
Bóg pochodzi od Boga. Patrz, widzicie,
dobro mamy... to jest miłość. To miłość.
Uwaga, stałam szczęśliwa.
Powiem, dobro to jest brak.
To już mówię. Dobro, brak zła. No.
To teraz nie wiemy. To nie to bajka. Bo można to różnie definiować, a nie wiemy, co ksiądz myśli, co to jest.
Coś, co przynosi pokój w serca.
Sięgamy do kolejnego pojęcia, co to jest pokój, będzie później. Jeszcze nie wiemy, co pokój, najpierw co dobro. Powoli, krok po kroku. Proszę. A jest, to jest kolejne pojęcie. Co to jest piękno?
Dobra.
Jest kolejna definicja. Słuchajcie, jesteśmy na bazie filozofii. Definicja. Co to jest dobro? Pójdziemy do piękna i tak dalej. Jeszcze wywołanie wszystkiego, wolności. Wolności, które podzielimy na 14 różnych gatunków. No proszę bardzo, dobro na razie.
Dobro, to co posiadamy?
To co posiadamy jest dobro. Też, też. Ale
no
czy
to jest... możemy posiąść... To, co Pan Bóg nam stworzy, możemy posiąść przymioty Boga, który nam też ofiaruje. No i my też możemy przez te przymioty dawać siebie drugiemu człowiekowi.
No słuchajcie, no ja się z tym zgadzam, ale to mi nie daje...
Jedno słowo to ma być?
Definicja. Proszę mówić nawet do rana, żeby objęła wszystko.
Jakie
dobro. Proszę się nie denerwować, bo tu chodzi o to, żebyśmy sami do tego dochodzili. Bo jak jest problem z dobrem, to jest problem, co to jest wolność? Nie, nie, na pewno jest swoboda. Co to jest wolność na przykład? Próbować. Tu nikt nikogo nie zgani. Będziemy się... Nie, bo próbujemy rozmawiać, bo chodzi o to, żeby... Proszę?
Ja mam tragiczną informację. Pielgrzymka jest przedłużona o 2 miesiące.
To nie jest tragiczna wiadomość.
Co to jest wolność? W ogóle gdzie wolność możemy dzielić? Wolność wewnętrzna, wolność zewnętrzna, wolność od wojen.
To jest dokonywanie własnych wyborów, które my możemy dokonywać.
Bo to nie daje nam ogólnej definicji, jak nie ma wojny, a myśmy nie wybierali, jest wojna.
Znaczy, to chodzi o jednostkę, czy o całe...
Ogólne pojęcie wolności.
Proszę księdza, niech nam ksiądz powie, co to jest dobro.
Próbuję, ale tu o wolności... Tu...
Wartość.
Wartość. Jest pewnym rodzajem wartości. Jest, ale... Drodzy, uwaga. Ja nas pójdę na skróty. Wyobraźcie sobie, że najprostsze pytania są najtrudniejsze. Im prostsze pytanie, tym trudniejsze pytanie. Drodzy, nie ma na świecie dobrej definicji, co to jest dobro. Żaden filozof, teolog tego nie wymyślił do końca. Nie ma odpowiedzi do końca. Wiemy, że dobrem jest absolut. Nieskończony Bóg. I tego jesteśmy pewni. Możecie sobie dyskutować, co to jest dobro po kolei. Na przykład mówi, to taki fajny człowiek, tego boli ząb, nie przyszedł na spotkanie, zdenerwowany. Jego boli, to już jest niedobrze. W ogóle zły, wszystkim by powyganiał. Drodzy, mały mękamen, bo Grzesiu o tym mówił na zewnątrz i bardzo logicznie myślał. Wyobraźcie sobie ból zęba. To jest tylko ból zęba, ale potrafi tak człowieka zmęczyć, że ten człowiek po prostu nie jest wtedy do życia. Ale ja jeszcze chcę was gdzie indziej wyprowadzić. Pewna nauczycielka, macie jakąś kartę, to może wy mnie ocenicie. I na tej tutaj, sobie mi montamy. Ja tu coś napiszę, na razie się nie odzywajcie. Czekaj, ja będę pisał, a wy się na razie nie odzywajcie. Trzymaj tutaj. Ja będę pisał. Krótko, nie będę dużo pisał. 9 razy 1 równa się 9. 2 dodać 5 równa się 1. 7 razy 1 równa się 7. 5 razy 5 jest 25. Proszę, kalkulatora nie trzeba. Widzicie te wszystkie? Czy nie? No ale teraz tak. Czy ktoś chce się odezwać, skrytykować? Proszę bardzo.
Czy pomyłek?
Nie da się odezwać. Proszę bardzo, dobrze, już wystarczy. Proszę o jedno zdanie. No dobra, piękne sobie się mówili. Ania, patrz tu. Siostra ma na imię.
Danuta. No na pewno drugie jest błędne, ale może być.
Słuchajcie.
Ktoś może przyjąć, stop. Że te trzy są błędne.
Stop. Nikt nie pochwalił, że wszystkie i oprócz jednej są dobre. Poza jedną wszystkie są perfekt.
A
jedna jest zła. Nikt nie zauważył, że jest dobre, tylko każdy zauważył zło. I to jest nieuczciwe. Raz, dwa, trzy, mogłem mieć 20, tak, to jedno złe, to wy mienicie to złe. I ja o tym wiedziałem, że tak będzie. Ja się waszej odpowiedzi spodziewałem, bo tak jest w życiu. Wychowasz dziecko, dasz mu to, dasz biednemu, zrobisz to, to ci nikt ci nie powie, że jesteś wspaniałą. A jak się potkniesz, albo cokolwiek stanie, to przyjdą ci to wypowiedzą, jeszcze ci dokopią. Albo cię obgadają. Drodzy, nie bądźcie tacy, jak jacy jesteście dzisiaj. Bo tacy jesteście.
O wybaczenie.
Tacy jesteście. Drodzy, tacy jesteście. Trzeba powiedzieć tak. O, wspaniale! Księdzu się udało 9 razy 1 zażyć. Gratulujemy! Proszę cię, za 7 razy 1 jest 7! Gratulacje! Do drodzy, ja to pokazuję, bo matematykę wszyscy umieją. Tylko patrzę na sposób filozoficznego myślenia, abyście nie myśleli tak, jak wam podaje TVN czy inni, pokazują. Drodzy, ja pakując się, a pakowałem się może 20 minut, bo ciągle ktoś coś chciał, nie wiem, czy wszystko zabrałem, a sutannę mam. I wiecie co, kochani? Włączyłem pilotem telewizor, żeby usłyszeć jakieś wiadomości, nie wiedziałem, jaki program leci. W czasie pakowania. I słyszę, patrzę, bo miałem się zastanowiłem. Nie wiem nawet, wiem, że to był TVN, ale nie wiem, jaki to program, cokolwiek. Jakiś film był kręcony świeży, gdzie były trzy dziewczyny. Jedna z nich szefowa i słuchajcie, dosłownie, chodzi tutaj o lesbijki, nie? Ona mówi tak, a ja się z tobą nie będę umiał, ty jesteś lesbijką, to ty będziesz gorzej traktowana. Ale słuchajcie, to było tak zrobione pod tekstem psychologicznie, że młodzież, inni oglądając, chcieliby być tą lesbijką, żeby nie była wyśmiewana. Słuchajcie, to jest manipulacja, to jest grzech. Śmiertelny grzech. I to wpaja się w dzieci, w młodzież. No ja bym się wnet był tak, jak byłbym młodzieniec, pewnie też bym nie chciał być wyśmiewany, poniżany, bo padały słowa wręcz poniżające tą dziewczynę, która przyjechała ze wsi, która nie wie o co chodzi. Ale słuchajcie, ja byłem tym oburzony, aż popatrzyłem na telewizor i sprawdziłem, co to za kanał jest. Zatrudniają psychologów, specjalistów, manipulują dziećmi, manipulują opinią publiczną. Tak jak zobaczcie, zmanipulowani jesteśmy, że nie dostrzegacie dobra. Nie ma tu dobra, pierwsze jest dobrze, trzecie dobre, czwarte dobre. I mógłbym wam 20 dobrze napisać. A wy byście tylko mi o tym mówili i wytykali ten błąd, który specjalnie napisałem, żebyście tak powiedzieli. Bo wiedziałem, że taka będzie wasza odpowiedź.
Ale nas ksiądz puścił w maliny.
Malin już nie ma, bo już pozbierane. Nie, proszę państwa. Granaty. A, to nas się rozerwiemy. Proszę państwa, chciałbym, żeby ta dzisiejsza pierwsza konferencja pozwoliła nam zauważyć, żeby dostrzegać dobro w drugim człowieku. Niekoniecznie trzeba to jedno zło, bo można podejść i żeby, najgorzej jest publicznie, podchodzi, bo tu siostra mówiła i mówi tak, a wszystko, pięknie jest wszystko. I powiedziała, żeby to poprawił. I jak człowiek się pomyli, to jest ta zasada, że nie krzyczymy, mówimy mu, że to jest źle, tylko z troski o drugiego człowieka delikatnie mu zwracamy uwagę, że patrz, no rzeczywiście, no jak dwa, dodać pięć jest jeden, no to chyba no, rzeczywiście źle, ale to można w ten sposób zrobić, dlatego też nawiązuję od razu do przykazania miłości bliźniego. Tak, miłuj bliźniego swego jak siebie samego, tu jeszcze w ogóle jest głęboki temat, jak ktoś siebie nie miłuje, jak może bliźniego miłować. Ale chcę co innego powiedzieć. Taką rzecz, że jeżeli ktoś zawini, to my nie mamy prawa publicznie wypominać mu tego, mówić, że to jest źle. Na tym przykładzie. Jeżeli go kochasz, zapowiedź przekazanie miłości, to idziesz, mówisz, rozmawiasz z nim, chcesz mu pomóc z miłości. I to jest miłość, a nie, że ty ja go tu upokorzę, ja mu tu pokażę, że on źle zrobił, ale 100 innych rzeczy zrobił dobrze, a jedną źle. Dlatego, drodzy, zwróćcie uwagę na to, że przekazanie miłości ma polegać na tym, że idziemy do tego jeden raz, drugi raz z nim rozmawiamy, trzeci raz z troski o dobro. I dopiero wtedy, kiedy, jak mówi Pismo Święte, kiedy już nie reaguje albo staje się cyniczny, to wtedy możemy donieść Kościołowi czy komuś, kto po prostu nie upokorzy go, ale po prostu da mu zrozumienie, wskaże mu na błędy. To jest właśnie zachowanie przykazania miłości. Czy są jakieś pytania? Bo tak dużo.
Co to znaczy donieść Kościołowi?
Donieść Kościołowi. Kiedyś było coś takiego, że na przykład na parafii, nie? Ktoś się źle prowadzi, czy cokolwiek tam coś złego robi, może nie być tego świadom. To wtedy idziemy, rozmawiamy z nim. Jeżeli nie, to prosimy kogoś o pomoc. Nie chodzi o donosicielstwo, nie. Tutaj świętemu Pawłowi chodzi konkretnie, aby poprosić kogoś, kto ma albo nad nim władzę, albo kto ma większą siłę perswazji, żeby mu poszedł i wytłumaczyć. W żadnym wypadku go poniżyć, czy mu krzywdę zrobić. Nie. Właśnie po to, żeby mu wytłumaczyć. Słuchaj, już mi ten mówił, to pomożemy ci, wskażemy ci. W tym sensie, żeby podejść z miłością do niego, zachowując przekazania miłości bliźniego. Niech to jest jasne.
A Kościół to jesteśmy my wszyscy.
Tak.
To nie
Kościołem jesteśmy my, co jest bardzo błędnie też podawane. Proszę, pytajcie jeszcze, czy ktoś chce zapytać. Śmiałość mieć.
Czy zawsze i w każdym wypadku trzeba upominać, jeżeli dostrzegamy u kogoś, że źle postępuje?
To są sprawy bardzo indywidualne. Sprawy, które jeśli cierpi druga osoba albo pojawia się zgorszenie, może nie nazywajmy tego upomnieniem, bo to by było za mocne. Rozmową, braterską, serdeczną rozmową, wskazówką, pomocą. Ja ci pomogę, ja podejdę do ciebie.
Ja mogę coś na ten temat powiedzieć?
Proszę.
Bo często jest tak, że my widzimy tylko tak
jak tu ksiądz zrobił to doświadczenie tych właśnie osób. My tylko widzimy tą stronę, z której my możemy zobaczyć, a czasami jest jeszcze ta druga strona, jest trzecia i czwarta.
I motywy do tego.
Tak, i też mi się wydaje, że nie należy robić tak, że jak ja coś zobaczę, to ja od razu z tym gdzieś muszę polecieć, bo nie wiadomo, co ludzie powiedzą i to jest po prostu Sodomia i Gomoria, jak to gdzieś tam ktoś powiedział. Dlatego też w tych osądach, których też mówi o tym słowo, nie? Żeby nie oceniać, nie osądzać innych. Bo Słowo Boże mówi, jaką miarą wy sądzicie, taką i was osądzą. Dlatego trzeba jakby rozważać to, spróbować się zastanowić, zobaczyć z drugiej strony, jakby ten inny punkt, spróbować to zrozumieć. Też się tak mówi, wejść w buty tej osoby, nie? I wtedy jakby rozeznać, jaki jest motyw takiego postępowania, jaka jest przyczyna, nie? Dlaczego tak jest, a nie inaczej, a nie jak się coś zobaczy, to ja od razu do proboszcza, albo proboszczu, bo ona to jeju, a nie ksiądz idzie do niej i co mi powie, nie?
I trzeba sobie zadać uczciwe pytanie, czy to, że kogoś chcę upomnieć, czy to wypływa z mojej potrzeby, czy z pragnienia dobra drugiej osoby?
Bo czasami Pan Bóg pewne rzeczy dopuszcza, żeby poprzez to, co się dzieje, żeby się wydarzyła rzecz kolejna, która skutkuje dobrem, nie?
Ja bym chciał dopowiedzieć, kontynuując rozważanie Grzesia, dopowiedzieć jeszcze jedną bezcenną, uważam, rzecz, która dla mnie od pewnego czasu, zwłaszcza dzięki przyjaciołom, kapłanom, jest dla mnie naprawdę na pierwszym miejscu. Otóż chodzi o to, żeby starać się coraz mniej żyć, a zwłaszcza budować relacje z drugim człowiekiem po ludzku, właśnie w takim rozumieniu, jak Grzesiu tłumaczył, a coraz więcej dopuszczać tego miejsca dla Ducha Świętego. Mój przyjaciel, który jest egzorcystą, wie, co mówi. Powiedział mi kiedyś bezcenną naukę. Mówi, dla mnie najważniejszym jako kapłana i bardzo intensywnie posługującego egzorcysty, dla mnie najważniejszym każdego dnia zadaniem jest tylko jedno. Nie pozwolić sobie w żaden sposób oderwać żywej obecności Ducha Świętego. W moim życiu, dzień i noc, w każdej sytuacji, w doświadczeniu dobra, piękna, w doświadczeniu upadku, grzechu, ja mam obowiązek, mam prawo i przede wszystkim mam powołanie do tego, żeby nie pozwolić sobie odebrać żywej relacji z Duchem Świętym. Bo bez tej żywej relacji z Duchem Świętym mogę być spokojny, że zepsuję wszystko. Wszystko. W Jego obecności jestem w stanie pokonać najgorszy grzech. Mało tego, powiedział jeszcze więcej, że to Ducha Świętego pragnieniem jest pokonać we mnie ten grzech. To ja nie mam się brać za twarz i bić biczem, żeby sobie z czymś poradzić. Ja mam odpuścić, mam dać prawo Duchowi Świętemu, żeby On we mnie
zadziałał
i uwolnił mnie z najgorszego dziadostwa. I wtedy ta relacja, o której mówimy, zupełnie inaczej wygląda. Oczywiście my tego nie umiemy, prawda? My zawsze reagujemy najpierw po ludzku, tak jak ksiądz nam to udowodnił. I w tych odpowiedziach naszych nie było miejsca dla Ducha Świętego.
Nie było.
Tylko dla nas.
Tylko były zło.
Bo nie było miejsca dla dobra. Bo gdybyśmy dopuścili tu, prawda? I to jest znakomity przykład na to, co mówię. Walczmy przeciwko nawet sobie samemu o żywą relację z Duchem Świętym. I jeszcze jedno na koniec. Cudowna tajemnica, którą odkrył przed nami nasz przyjaciel, ksiądz profesor Guzowski. Kiedy Duch Święty autentycznie, to jest potwierdzone, Duch Święty podyktował mu całą niedużą książeczkę. Duch Święty a Eucharystia. A więc co Duch Święty czyni w czasie mszy świętej? dyktował mu słowo po słowie w 3 dni, na 4. dzień zaniósł do wydawnictwa. I tam jest powiedziane jasno i wyraźnie. Kiedy przyjmujesz komunię świętą, Duch Święty spełnia największe marzenie Jezusa Chrystusa. Pierwszy raz, jak usłyszeliśmy to szemranie na sali rekolekcyjnej. Co ten ksiądz mówi? Tak, bo największym pragnieniem i marzeniem Jezusa Chrystusa jest chociaż przez chwilę stać się Tobą. Bo tak bardzo Cię kocha. Żebyś Ty mógł stać się Nim. Chociaż przez 2 sekundy. Chociaż przez 2 minuty. A może się uda przez 5 godzin. Więc wszystko tak czy inaczej powinniśmy sprowadzać to, że jesteśmy tutaj. To, że możemy czcigodnego księdza słuchać. To jest wszystko cały czas obecność Ducha Świętego. To, cośmy na tych hamulcach po drodze przeżywali, niektórzy cierpiąc, to jest działanie Ducha Świętego. Amen. Chwała Panu.
A mogę jeszcze coś powiedzieć? Ja jak dostałam nawrócenia, to przede wszystkim miałam takie wrażenie do poznania Ducha Świętego, bo to jest trzecia osoba. I poznanie Ducha Świętego jest jednym z najważniejszych rzeczy, bo wiemy, co Ojciec Bóg zrobił dla nas, co Pan Jezus dla nas zrobił, a Duch Święty jest tą osobą, która kieruje wszystkim, ale przy tym musimy rozpoznawać, bo gdy Duch Święty działa, to i działa zły duch. I żeby rozpoznać, kiedy działa Duch Święty, a kiedy zła działa duch zły, to musimy bardzo nad tym wybiegać dalej z konsekwencjami. Czy to, bo nieraz zły duch działa jako, był taki przykład, że przybiera ducha jakby Bożego, ale konsekwentnie wczynak potem jest to złe. Wybraliśmy złego ducha.
Może przybrać nawet postać anioła, szatan.
Tak, anioło, szatan. I dlatego ja bardzo właśnie intensywnie poszukiwałam i znalazłam taką książkę o Duchu Świętym, jak może działać zły duch. Może działać, nam się wydawać, że to jest dobre, bo on właśnie przybiera takie postacie i trzeba bardzo rozważnie prosić Ducha Świętego o światło, czy to jest od Niego pochodzi, czy to pochodzi od złego ducha. Tyle tylko chciałam powiedzieć, że swoje doświadczenie.
Do tego, co wszystko powiedziała, często to, co my chcemy zrobić, to jest takie po ludzku, czyli to musi być teraz, już i w tej chwili.
Panujemy.
Tak, i bo Duch Święty tak chce, on do mnie mówi, ja tak rozeznałam i to musi być tak, bo tak Duch Święty chce. Nie, bo tak czuję, nie? To odwrotnie. To trzeba spokojnie, pomału rozważyć, czasami nawet odłożyć na rok, na miesiąc, na 2. Poczekać jeszcze na te wskazówki, jeszcze szukać tego światła, rozeznawać i wtedy, kiedy jest takie wyraźne światło, że to jest jakby krok po kroku, jedna karta nakrywa drugą, która potwierdza, że to tak właśnie ma być. I wtedy się podejmuje decyzję, tak, idę za tym, co teraz czuję, że to właśnie jest światło Ducha Świętego.
Teraz pozwólcie, że ja powiem. Teraz czuję, że to jest czas na koniec tej konferencji. Za 15:07 jest. O 7:00 te osoby, które mają ochotę, mają pragnienie i czują się na siłach, pójdziemy spacerkiem w stronę Chrystusa Zmartwychwstałego. Musimy wrócić tutaj, ja tak myślę, że około godziny nam to zajmie. Wrócimy później tutaj i o 9:10 przychodzi Danusia, więc też żebyście mieli troszeczkę czasu odpocząć. Kto ma ochotę z nami o 7:00, stąd wychodzimy. Krzesełka zostawcie tak jak są, dlatego że będziemy mieli to spotkanie z Danusią. Liczę, że to wszystko, czym zainspirował nas ksiądz, będzie owocować, będzie pracować w nas, będzie to właśnie czas na rozmowy wśród nas, to będą nasze takie grupy dzielenia, więc wierzę w to, że to wszystko będzie jeszcze w nas pracować. Natomiast w tej chwili ja będę tym takim żandarmem. Czas się skończył i po prostu o 7:00 wyruszę. ruszamy spacerkiem w stronę Pomocy Zmartwychwstałego.
Pomodlimy się na koniec, prosząc o to, aby ta konferencja przynosiła w